Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Przed mikrofonem Renata Reda, dzień dobry. W programie Szlachetne Zdrowie dziś tematem będą alergie. A w Polsce choruje na nie około 12 milionów osób, to prawie 40% Polaków. Powszechne są alergie takie jak alergiczny nieżyt nosa i głównie o tym będziemy dziś mówić. Gośćmi Polskiego Radia Białystok są profesor Marcin Moniuszko, kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam pana.
Dzień dobry.
Oraz Bartek Gryko, który się z nami swoim doświadczeniem z walki z alergią podzieli. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Z alergią zmaga się mnóstwo osób, ale są też takie, które nie mają pojęcia, na czym polega problem. Wydaje im się, że to tylko na przykład niewinny katar, raz na jakiś czas, który szybko przechodzi. Proszę opisać swój problem. Jak wyglądają pana zmagania z chorobą?
Katar to jest w zasadzie jedna z niewielu rzeczy, która występuje u mnie podczas tego sezonu alergicznego. Zazwyczaj to jest jeszcze ogólne swędzenie w jamie ustnej. Zdarza się, a raczej jest często łzawienie oczu, kichanie. Więc są to takie niby drobne rzeczy, które są dosyć irytujące w codziennym życiu.
A jak to wpływa na pana funkcjonowanie w ciągu doby? W tych najtrudniejszych momentach, bo są różne okresy, podejrzewam, w ciągu roku.
Tak, dokładnie. Są takie okresy, w których mam przez dłuższy okres dane problemy. Są też krótsze okresy, czyli na przykład jeden miesiąc sierpień. Zazwyczaj jest to, wpływa to w taki sposób, że z samego rana pojawiają się te największe objawy, dopóki nie wezmę leków i potem dopiero za jakiś czas one ustają. Natomiast te leki, których szukałem naprawdę bardzo długo, też wpływały na to, że byłem bardzo senny, więc to był duży problem, dopóki nie dobrałem sobie odpowiednich dawek, odpowiednich
czyli
leków.
Czyli konkretny wpływ na życie zawodowe, życie rodzinne, kłopoty ze snem bywają z powodu alergii?
Kłopotów ze snem nie doświadczyłem, natomiast pojawienie się senności przez branie leków, owszem, dopóki nie znalazłem tych, które nie wpływają na senność.
Panie profesorze, dlaczego alergii nie wolno bagatelizować i należy ją leczyć?
Nie tylko też z powodu tych objawów, które pan Bartosz tutaj zgłosił w swoim przypadku. Poza tym u części pacjentów niestety tym objawom towarzyszą jeszcze objawy z oskrzeli, powodując duszność, powodując kaszel, powodując świsty, granie w klatce piersiowej. Alergia niestety bardzo przyjaźni się z astmą i bardzo często sobie te dwie choroby potrafią towarzyszyć, więc to jest kolejny powód tego takiego złego towarzystwa i tych złych konsekwencji. Niestety nieleczona albo źle prowadzona alergia, alergiczny nieżyt nosa wiąże się z wieloma konsekwencjami, chociażby częste zapalenia, zatok, polipy nosa, problemy, no są nawet problemy związane z nadciśnieniem tętniczym, kłopoty ze snem. Także impotencja może być tego jednym z takich bardziej daleko idących efektów ubocznych. Natomiast to, co jest rzeczywiście tu kluczowe i co często staramy się też również na łamach szlachetnego zdrowia, o czym mówić, że nieleczona alergia to jest znaczące obniżenie odporności całego organizmu. Bo to zapalenie alergiczne, które opanowuje nasze górne drogi oddechowe, które opanowuje nasz nos, nasze zatoki, a czasami jeszcze dolne drogi oddechowe, sprawia, że niestety te bariery, które zostały stworzone po to, by chronić nas przed wirusami i bakteriami, są po prostu podziurawione, są zapalone i wirusy wchodzą w nie, szczególnie w takim okresie, jaki mamy teraz, jaki będzie następował aż do kolejnej wiosny. Wchodzą w nie jak w masło. Leczenie alergii to nie tylko zapobieganie tym objawom, o których mówił pan Bartosz, co jest oczywiście kluczowe, to jest kluczowe, ale to także budowanie odporności przeciwko wirusom, przeciwko bakteriom, przeciwko zanieczyszczeniom z zewnątrz, które drażnią, atakują nasz układ oddechowy.
W procentach jakie jest prawdopodobieństwo, że nieleczony alergiczny nieżyt nosa przekształci się w astmę oskrzelową?
mamy bardzo rozbieżne dane, ale mówimy od 3 do kilkudziesięciu razy, nawet większe w porównaniu z osobami, które tej alergii nie mają. Astma może istnieć bez alergii również, ale u osób z alergią jej szansa jej wystąpienia jest od kilku do kilkunastu do kilkudziesięciu razy wyższa niż bez
czy
alergii.
Czy można ten marsz alergiczny jakoś przewidzieć? Czy są jakieś markery, dzięki którym przewidzimy, że nie leczymy i jesteśmy na dobrej drodze do astmy oskrzelowej?
Kluczowe pytanie. Nie mamy jednej dobrej odpowiedzi na to niestety. Czasami o tym decyduje też historia tego, co działo się w dzieciństwie, ale nie mamy czarno-białej odpowiedzi, która by powiedziała, ok, u tej osoby z alergią astma będzie, a u tej nie będzie. I jeszcze nie mamy. Mamy kilka różnych propozycji w światowej alergologii i nad nimi teraz rzeczywiście mocno debatujemy. Notabene wczorajsza Nagroda Nobla też się wiąże bardzo mocno z alergologią, bo regulatorowe komórki te to są te komórki, które akurat w alergii robią dobrą robotę, bo chronią. W innych chorobach niekoniecznie, ale akurat w alergii są tymi dobrymi komórkami. Nie mamy jednego markera, więc nie możemy powiedzieć, to podobnie jak przy paleniu, nie powiemy komuś, kto pali, nie słuchaj, możesz palić, bo u ciebie nic nie będzie. Nie mamy takiej gwarancji. W związku z tym prosimy, przestań palić, bo naprawdę jest zwiększone ryzyko tego i tego nowotworu. Podobnie z alergią. Warto to leczyć. Już teraz nie będziesz miał objawów, będziesz miał większą odporność przeciw wirusom, bakteriom i w dodatku możemy uchronić cię przede wszystkim przed rozwojem astmy.
Panie Bartko, u pana kiedy alergia się zaczęła i jak?
Oj, w zasadzie od bycia małym dzieckiem, czyli z tego co pamiętam 6-7 rok życia. Zaczęło się właśnie od nieżytu nosa, od bardzo obfitego łzawienia z oczu, a co się potem też przekształciło w chrapanie, które jest bardzo, że tak powiem, nieprzyjemnym skutkiem ubocznym alergii, szczególnie dla osób, które są w domu.
Zatkanie nosa właśnie w ciągu dnia, w ciągu nocy, otwieranie ust w czasie snu, chrapanie. Niestety na dłuższą metę, ja nie mówię, że koniecznie u naszego dzisiejszego gościa, naszego pacjenta, ale może doprowadzić to właśnie do wspomnianego naczynia tętniczego i tych przykrych, na przykład dla niektórych mężczyzn, również konsekwencji. W związku z tym to jest taki trochę wierzchołek góry lodowej, taki początek domina, które jeżeli nie leczymy, jeżeli zlekceważymy sytuację alergiczną, to ona niestety może później to domino poprzewracać w bardzo niefajnym kierunku.
No od razu była wizyta u lekarza, u alergologa. Jak to proces leczenia u pana przebiegał?
Tak.
Się boję, co pan powie.
Ale to było bardzo dawno temu. To było...
Nie będziemy komentować procesu leczenia.
To były początki lat 2000 i rzeczywiście było tak, że chodziliśmy po lekarzach. Były różne szczepionki, które były stosowane. Były różne rzeczy u mnie stosowane, które też były trochę niestandardowymi metodami leczniczymi, natomiast nie odniosły one pożądanego skutku i tak czy siak musiałem brać tabletki przeciwko alergii.
Ale to są te dwie strategie leczenia, o której zresztą wspominamy. Przede wszystkim zawsze każdemu pacjentowi z każdą chorobą, w tym z alergią czy z astmą, która może jej towarzyszyć, musimy pomagać tu i teraz, kiedy ma objawy. I tu nie ma dyskusji. To jest potrzebne i tu trzeba działać. I mamy tu naprawdę multum przeróżnych preparatów, którym możemy pomóc. Pan Bartosz wspomniał o bardzo ważnej rzeczy, że nie wszystkie na przykład preparaty odpowiadały mu i czasami trudno pewnie było mu określić, czy bardziej cierpi z powodu alergii, czy z powodu efektów ubocznych leków.
Czasami też długo może trwać, zanim lekarz dobierze odpowiednie leki do pacjenta.
Myślę, że u pana Bartka to, o czym wspomina w przeszłości, to, że one działały, ale usypiały i w związku z tym efekt, powiedzmy, cena sukcesu była zbyt może wysoka. Natomiast teraz mamy ponad 200 różnego rodzaju preparatów. Jesteśmy w stanie naprawdę tutaj dobrać sobie taki preparat, który pacjentowi będzie odpowiadał i który pozwoli mu normalnie funkcjonować. To jest tu i teraz, to jest zawsze tu i teraz, ale z alergią mamy tę bardzo ważną i to jest unikalne, jeżeli chodzi o inne dziedziny medycyny. Mamy formułę terapii, która pozwala odwrócić ten proces, nie go zamaskować tylko, no bo umówmy się, leczenie, o którym mówimy, jest takim przyciśnięciem alergii do ziemi, schowaniem jej pod dywan w danym momencie.
Ale cały czas ona może wyjść spod tego dywanu.
A immunoterapia, a odczulanie, które stosujemy, to jest coś, no, tak rewelacyjnego, że powoduje po prostu odwrócenie immunologiczne tego procesu, uruchamiając między innymi bohaterów wczorajszej Nagrody Nobla, te komórki, które tam się pojawiają, nie tylko, ale między innymi, co sprawia, że choć wcześniej układ immunologiczny pacjenta był gotowy, żeby atakować te niewinne w końcu składniki otoczenia, jak trawy, drzewa, roztoczek użytomowego, zaczyna się do nich, mówiąc wprost, przyzwyczajać. Ten proces ulega pewnemu odwróceniu. I to jest magia tej terapii, magia odczulania immunoterapii. I zawsze warto namawiać. Nie ukrywam, że pana Bartosza też do niej namawiałem.
Od kiedy pan odczula się?
U pana profesora Moniuszko, czy...
W ogóle. To... I co pan stosował? Czy to jest uciążliwe?
Ale bez nazw preparatów.
Bez nazw preparatów. Zaczynałem, tak jak mówiłem, od tego 6-7 roku życia to były szczepionki, które pobierały... W jaki sposób działa? W taki sposób, że pobierały jakieś bakterie z mojego nosa i dalej je tak jakby wykorzystywały, żeby budować odporność. Nie wiem, jak
z tym, to... że to nie była immunoterapia, akurat nie byłem tym lekarzem, więc to z opowieści oczywiście pana Bartosza, tu bardziej myślimy, że to było pewne budowanie odporności przeciwbakteryjnej niż typowo odczulanie, niż immunoterapia alergenowa.
Tak jak mówię, to było 20 lat temu, także średnio mogę pamiętać.
A teraz co pan stosuje? Jakieś zastrzyki podskórne, tabletki, krople podjęzykowe? Jak wygląda to?
Teraz wygląda to bardzo komfortowo, bo stosuję szczepionki podjęzykowe, ale nie jest to szczepionka z igłą, tak jak można pomyśleć, że inne szczepionki wyglądają, natomiast są to krople podjęzykowe, które stosuje się regularnie przez określony czas.
Jaki czas?
To zależy, jak szybko zaczną działać, także zależy to, w jakim jest się cyklu tego odczulania. Także...
W pana przypadku, kiedy pan zaczął i czy to codziennie te krople przyjmowane
ja są? Ja zacząłem w 2021 roku, mi się wydaje.
To już 4 lata.
4 lata.
Z tym, że nie ten sam...
Nie ten sam...
Alergen.
Dokładnie tak. Zacząłem, tak jak mówiłem, 4 lata temu. Zacząłem od tego, że podawałem te krople codziennie przez określony właśnie czas, dopóki nie było przerwy, która jest pomiędzy sezonami.
Tutaj, jeżeli pan pozwoli,
oczywiście.
Ponieważ bardzo często u pacjentów z alergią spotykamy sytuację, że nasi pacjenci nie są uczuleni tylko na jeden alergen, niestety, ale też na kilka z nich. I nie mamy, albo największą skuteczność osiągamy wtedy, jeżeli z alergenami rozprawiamy się po kolei, mając po prostu możliwość rozpoczęcia od tego, który w danym momencie się rozpoczyna. I w takim momencie, myśmy sobie te kilka lat temu z panem Bartoszem przeprowadzili też rozmowę, wiedząc o tym, że pan Bartosz ma uczulenia na konkretne alergeny. Jeżeli pan pozwoli, to
oczywiście
to mogę powiedzieć, bo między innymi w grę wchodziła drzewa i brzoza oraz trawy. No ja męczyłem pana Bartosza takimi pytaniami. Proszę powiedzieć mi, w którym okresie czuje się pan gorzej, bo od tego momentu, od tego alergenu chcielibyśmy zacząć naszą przygodę z immunoterapią, ale chciałbym pomóc panu w tym, co najbardziej przeszkadza. Wtedy na podstawie informacji zebranych właśnie od pacjenta, bo alergia, uczulenie było na dwa alergeny. I tu nie podstawuję, zarówno brzoza, jak i trawy, to te alergie występowały i one nie budziły tutaj żadnej wątpliwości. Ale pan Bartosz, obserwując siebie i wspominając swoje dotychczasowe historie sezonów pylenia, no uznał, że jednak ten okres wczesnej wiosny będzie tym gorszy. I od tego zaczęliśmy. I to ten okres odczulania, zgodnie z zasadami, przeprowadziliśmy przez te 3 lata. Można dłużej też, ale przeprowadziliśmy przez te 3 lata. Akurat pan Bartosz może powiedzieć, czy pomogło, czy nie.
No właśnie, natomiast... chciałam zadać to pytanie, bo to później... jest istotne, czy warto było przez te 3 lata odczulać się. No i co będzie później jeszcze? Bo
nie,
wygląda
nie wiem,
na
co
to,
pan
że
nie wiem, co pan powie.
Długa droga. To... Czy cokolwiek panu pomogły
właśnie
te kropelki?
To jest ta rewolucja, że tak, w okresie, kiedy aktualnie pylą brzozy, czyli właśnie ta wczesna wiosna, bądź tam późna wiosna, mam o wiele mniejsze dolegliwości z tego powodu. Ciężko jest stwierdzić, czy jest to w całości wyeliminowane, czy nie, ale jest to tak wyciszone do tego stopnia, że nie muszę brać w tym okresie żadnych leków, ani nie jest to w żaden sposób przeszkadzający mi w codziennym funkcjonowaniu.
Natomiast mieliśmy drugi temat i drugi alergen i po tym, kiedy pan Bartosz uznał, że efekt jest zadowalający, to nie chcieliśmy już dłużej czekać, tylko ruszyliśmy w kierunku drugiego alergenu i kontynuujemy immunoterapię jako proces, ale już innym preparatem związanym z zawierającym alergeny trawi. W tej chwili naszym celem jest rozprawienie się z trawami. Tutaj jesteśmy na początku naszej drogi, bo to jest dopiero pierwszy sezon.
Panie profesorze, czy zawsze ta terapia odczulająca jest taka długa?
3 lata to jest minimum, ale szanowni państwo, bo proszę pomyśleć o tym jako o swego rodzaju takiej inwestycji w zdrowie, ale to nie w sensie ekonomicznym nawet, tylko chodzi o to, że mówimy tutaj nie o schowaniu, nie o takim przytłumieniu procesu, ale chcemy go odwrócić i utrwalić to odwrócenie.
Ale czy faktycznie całkowicie zlikwidujemy?
W bardzo znacznej części przypadków tak. Oczywiście nigdy nie jest tak. Nie ma 100% w medycynie. To proszę nie łudzić się. Nie istnieje coś takiego jak 100% w prawdziwej medycynie, ale w znaczącej większości przypadków osiągamy poprawę lub znaczącą poprawę. Owszem, zawsze może zdarzyć się, niestety, z przykrością musimy to przyznać, kilkanaście procent osób, które nie odpowiedzą w sposób optymalny na tę terapię i to jest... To też szukamy czynników, które by pozwoliły nam wyprzedzić to albo prognozować taką sytuację. Natomiast ten okres, ta trwałość, te lata, które to zajmuje, konieczne są do tego, by tę zmianę, tę pozytywną zmianę utrwalić. Bo już na początku pewne zmiany mogą wystąpić, ale im więcej nasz organizm, który jest uczulony, otrzyma tego alergenu, bo czym jest immunoterapia? Podawaniem alergenu w kontrolowany sposób w większych dawkach. Do tego stopnia podajemy i nasz nadwrażliwy układ immunologiczny w alergii w pewnym momencie, po iluś tam miesiącach i latach mówi, no dobra, to już jak tyle tego dostałem, to dobra, to ja już nie jestem obrażony na te trawy, na te brzozy, mam ich, dobrze, nie będę już na nie reagował, ale żeby doprowadzić nasz układ immunologiczny do tego stanu, że on przestanie być taki obrażony na jeden, drugi, trzeci czy czwarty alergen, przestanie na niego reagować, to ten proces takiego przypominania musi trwać
odpowiednio
długo.
Panie profesorze, a nie można byłoby za jednym razem rozprawić się ze wszystkimi alergenami, a nie najpierw jeden, drugi?
Też o to pytałem.
Tak, bardzo, i to jest bardzo zasadne pytanie, tylko problem polega na tym, że znowu, by uzyskać ten efekt, my musimy podać odpowiednią dawkę tego alergenu. W jednym preparacie, gdybyśmy chcieli to też z powodów czysto takich chemiczno-objętościowych wykorzystać, doprowadzałoby to do rozcieńczenia kolejnych alergenów, gdybyśmy łączyli je ze sobą. W związku z tym tak, takie próby czasem są podejmowane, ale niestety ze świadomością, że to nie musi być aż tak skuteczne, bo pochodną czy gwarancją tego, że efekt będzie dobry, jest ta całkowita dawka alergenu. Gdybym od razu u pana Bartosza podawał jeden i drugi, to trzeba byłoby oczywiście też dochowywać to, co są takie specjalne już też schematy. No nie byłoby to takie na pewno proste. Gdyby to miało się odbywać w ciągu jednej wizyty, to wiązałoby się albo z jakimiś większymi niestety troszkę ryzykami, albo z pewnymi innymi komplikacjami logistycznymi. W grę chodzi nam o co? O to, żeby podać pacjentowi odpowiednią, wysoką dawkę w kontrolowanych warunkach, powtarzalny sposób, tak, żeby stępić tę nadwrażliwość układu immunologicznego.
A z jakimi kosztami finansowymi wiąże się terapia? Czy jest ona refundowana przez NFZ?
Jeżeli chodzi o terapię tę, którą znamy od lat już ponad 100, czyli terapię za pomocą zastrzyków, jest ona refundowana i pacjenci nie wszystkie szczepionki, bo mamy też bardzo wiele różnego rodzaju szczepionek. Jedne podlegają refundacji, drugie nie. Lista refundacyjna też ulega zmianie, ale są szczepionki, jeżeli chodzi o tę warstwę podskórną, jeżeli chodzi o to podawanie podskórne, rzeczywiście mogą być refundowane. Nie wszystkie, ale są refundowane, ale wiąże się to wtedy z wizytami. My jesteśmy jako alergolodzy od lat do tego przyzwyczajeni, że zapraszamy pacjentów na takie wizyty. Ale nie wszyscy pacjenci, to musimy też uszanować, mogą sobie też pozwolić na wizyty o tej czy określonej porze, szczególnie, że początek takiej terapii, ale również później kontynuacja, no to jest jednak, no na początku trzeba być w ogóle co tydzień, a potem ten co miesiąc, czy co półtora miesiąca. No i nie wszyscy mogą sobie na taki luksus wizyty, spędzenia czasu, a później jest obserwacja po takiej wizycie, to jest około godziny, no czasami półtorej, która jest z tym związana. W związku z tym, ale nie tylko w związku z tym, choć wygoda ma tu olbrzymie znaczenie, już od lat z zachodniej Europy dominującą formą immunoterapii stało się rzeczywiście to odczulanie podjęzykowe, czy w postaci tabletek,
czy w postaci
kropli. Jest refundowane u bardzo młodych dzieci. Teraz te refundacje nawet uległy rozszerzeniu. Wcześniej to był 12-18 rok życia, teraz już od 5 do 18 roku życia. Nie mogę to oczywiście
czyli
preparatami...
Czyli gość tutaj nie kwalifikuje się na to.
Nie jestem upoważniony zdradzać wieku pana Bartka, ale no, tak się składa, że nie. I w związku z tym to oczywiście no, wszystko jest przed nami. Lista refundacyjna jest dynamiczna, więc może ulegać jeszcze pewnie jakimś zmianom. To jest pytanie oczywiście do pacjenta. Pan Bartosz
na ile uciążliwe jest
pan Bartosz wspomniał, że cenił sobie właśnie kwestię tej wygody z tym związanej. Ja osobiście w takich sytuacjach zawsze ten wybór pozostawiam pacjentowi.
Panie Bartku, faktycznie jest to wygodniejsze?
O wiele, bo jednak...
A kłopoty z przechowywaniem w lodówce na przykład?
Nie, no to zajmuje tak niewiele miejsca, że zawsze znajdzie się gdzieś to miejsce z tyłu lodówki albo na drzwiach.
Z tym, że muszą to być odpowiedzialni pacjenci. Musi to być pacjent, któremu też zależy na tym, no bo w jakim stopniu oddajemy pacjentowi do jego własnych rąk wtedy tę szczepionkę w ręce, przechowywanie, przyjmowanie. Musi o tym też pamiętać, bo to nie można sobie zapomnieć, to nie można sobie pewnych rzeczy. Natomiast pamiętajmy, to są metody, ja nie chciałbym, żeby ktoś pomyślał lepsze, gorsze na tej zasadzie. Naszą standardową metodą jest absolutnie metoda ta iniekcyjna i my do niej gorąco zachęcamy.
Tylko to są metody mniej lub bardziej wygodne.
Ale zdajemy sobie sprawę z logistyki, więc jeżeli ktoś mówi, że nie może przyjeżdżać z danego powodu, to też o tym mówimy. To jest kwestia naprawdę rozmowy indywidualnej, rozmowy z każdym z pacjentów. Pacjent uważam, że powinien mieć prawo też tu zdecydować, powinien znać opcje i finansowe, i logistyczne.
Panie profesorze, czy alergie tego typu, jak u pana Bartka, bywają dziedziczne?
Temat bardzo, bardzo szeroki.
Pytam, bo nasz gość od miesiąca jest tatusiem i też pewnie zastanawia się,
Serdeczne gratulacje.
Dziecko nie odziedziczy na przykład alergii.
Dane epidemiologiczne mówią o tym, że rzeczywiście obecność alergii u jednego rodziców lub u obojga rodziców no zwiększa szanse, ryzyko wystąpienia tej alergii u potomstwa, co nie znaczy, że jest to stuprocentowe. Nie, tak się nie dzieje, ale to też zależy od bardzo wielu rzeczy, bo my dzisiaj wiemy, że alergia to nie tylko gen. My nie mamy jednego genu, który odpowiada za alergię. Nie mamy nawet dwóch, ani trzech, ani pięciu. Jest ich ponad 100, a w związku z tym, jeżeli gdzieś jest aż tyle różnego rodzaju genów, czyli w grę muszą wchodzić i na pewno wchodzą i to gwarantuje, wchodzą czynniki środowiskowe, przez które przechodzimy, z czym się stykamy, w jakim żyjemy otoczeniu.
Co jemy.
Absolutnie również to, jak często stosujemy antybiotyki, z jakich powodów. Absolutnie dieta jest tu kluczowa, w jakim otoczeniu jesteśmy. Mieliśmy przyjemność z panią redaktor i z naszymi słuchaczami rozmawiać o tak zwanej hipotezie higienicznej, również na antenie Polskiego Radia Białystok, więc jest tu bardzo wiele czynników. Absolutnie nie ma tu automatyzmu. Tak, statystyczne szanse no są większe, nie ma co ukrywać, ale to nie znaczy, że sprawa jest absolutnie przesądzona. Z drugiej strony dobre jest to i pan Bartosz w swojej historii zresztą też to przypomina, że warto by z leczeniem alergii nie czekać do kolejnych lat życia, że też zresztą te ostatnie decyzje refundacyjne też to otworzyły, to spektrum, by już dzieciom od 5, 6, 7 roku życia, jeżeli zdiagnozujemy i potwierdzimy alergię, warto myśleć o rozpoczęciu odczulania, bo wtedy też największych możemy spodziewać się efektów i naprawdę to jest inwestycja w zdrowie. Znowu, nie chodzi tylko o pieniądze, nie inwestycja, bo akurat tutaj rzeczywiście refundacje bywają naprawdę bardzo, bardzo łaskawe z tego względu, ale inwestycja czasu i tej energii, zawsze każda forma leczenia to jest jakiś czas, jakaś energia, która z tym się wiąże, ale potem jesteśmy w stanie uniknąć bardzo wielu komplikacji. To jest kluczowe.
Panie Bartku, na zakończenie, co powiedziałby pan osobom, które mają objawy jakiejś alergii, a zwlekają z wizytą u alergologa i tym osobom, które wiedzą, że są alergikami, a nie decydują się na odczulanie?
Żeby nie czekały, jest to tego warte i koniecznie według mnie powinny pójść i umówić się do specjalisty, zobaczyć, jakie mają możliwości odczulania się, bo koniec końców to chodzi nie tylko właśnie o wygodę, ale także o swoje zdrowie później i uniknięcie różnych konsekwencji, takich jak nawet takie przyziemne konsekwencje jak chrapanie, jak problemy z infekcjami zatok, jak ja czasami w ciągu lata nie wiem, czy to jest alergia, czy to jest właśnie, czy mam chore gardło, więc to jest bardzo, bardzo...
Nadużywanie wtedy też leków i innych, czasem nawet antybiotyków z tego względu. Tak, to jest ten. Częste infekcje, słuchajcie Państwo, drodzy, warto o tym pamiętać. Nieleczona alergia to znaczące osłabienie odporności. Immunoterapia i leczenie alergii poprawia odporność. Poprawia odporność i mamy na to bardzo, bardzo, bardzo wiele dowodów.
Panie Bartku, życzę zdrowia i jak najszybszego pozbycia się alergii.
Dziękuję.
A w Szlachetnym Zdrowiu o radzeniu sobie z alergiami mówili Bartek Gryko, walczący z alergią od dziecka, czyli ponad 20 lat. Tutaj zdradziłam prawie wiek.
To panie redaktor.
Oraz profesor.
Słyszał pan, panie Bartku.
Tak. Marcin Moniuszko, kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję panom za podzielenie się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. A do usłyszenia za tydzień o tej samej porze mówi Renata Reda. Zapraszam też do słuchania podcastów Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.